Jak brak zieleni wokół nas wpływa na naszą kondycję psychiczną?
Negatywnie, i to jednoznacznie potwierdzają bardzo liczne badania. Są znane takie prace, które porównują na przykład śmiertelność bądź zapadalność na różne choroby, w tym nowotworowe, ale też zaburzenia psychiczne, w setkach tysięcy osób badanych, i okazuje się, że tam, gdzie nie ma zieleni, jednak dużo częściej zachorowuje się na różnego rodzaju choroby i też długość przeżywalności jest niższa.
Dlaczego zatem natura jest nam niezbędna do zachowania zdrowia? I ty w swojej książce sama ze sobą, mam wrażenie, trochę dialogujesz i dopowiadasz, że my się w miastach już przecież zadomowiliśmy, że wielu z nas niczego nie brakuje, wręcz przeciwnie, mamy więcej wygód, łatwy dostęp do pożywienia, bieżącą wodę, dużo kontaktów społecznych, schronienie, brak dzikich zagrożeń typu duże drapieżniki, jadowite pająki czy węże, ale...
No idealny ogród zoologiczny, nie? Tak misio ma kawałek wybiegu, codziennie jakieś owocki, kawałek mięska, więc w zasadzie na co narzekać? No i jak tak w Białymstoku patrzyliśmy na te niedźwiedzie Grzesia, pamiętam, który chodził w kółko i wydeptywał smutne krążki po własnych śladach, no to zdawać by się mogło, skąd u niego te zachowania kompulsywne, dlaczego para niedźwiedzi nie stara się o potomstwo, no przecież by wychowali, jest z czego wykarmić. Trochę tak pół żartem, ale takim smutnym żartem, można zauważyć, że my sobie w dużych miastach fundujemy warunki zoologiczno-laboratoryjne i nawet jest na to terminologia, mówi się o ludzkich zoochozach. Zoochozy to są właśnie takie zachowania...
Kołchozy.
Trochę się tak może kojarzyć, to bardziej chodzi o chorobę albo o jakąś taką dysfunkcję, gdzie zwierzę, bo pierwotnie to w weterynarii określenie zostało użyte, ma różne takie zachowania skierowane przeciwko sobie bądź agresywne, po prostu ze stresu, którego nie pomieszcza. My sobie taki stres fundujemy, odcinając się od niszy ekologicznej, czyli w zasadzie mamy zaspokojone różne potrzeby, które sobie wymyśliliśmy, że są podstawowe.
Na przykład
to, że mamy cały czas
dostęp do internetu.
Dostęp do internetu, że mamy non-stop ludzi wokół siebie. Okazuje się, że to wcale nie jest takie dobre, dlatego że tak jak teraz, tutaj może słuchacze nie słyszą, ale my właśnie słyszymy, że przyjeżdża karetka. To uruchamia w nas różne refleksje, co się dzieje, czy to nie ktoś bliski, dlaczego jest hałas. Widzimy mnóstwo ludzi codziennie wokół siebie w dużych miastach, a pamiętajmy, że dla naszych przodków to był czynnik też alarmowy, no bo nie było wiadomo, jak do plemienia przychodziła obca osoba, czy to jest ktoś, kto nas napadnie, czy chce handlować, czy to jest ktoś ranny. Nasi dziadkowie prawdopodobnie w ciągu 10 lat widzieli mniej osób niż my widzimy dziennie idąc przez centrum Warszawy, więc to nie są warunki, które nam wymyśliła matka natura, to nie jest taki świat, w którym my przez kilkaset tysięcy lat w zasadzie żyliśmy, tylko jest to taka nisza ekologiczna 2.0, ale nie wszystko poszło tak jak trzeba.
To jak w takim razie możemy sami, ale też i samorządy, jak możemy tworzyć środowisko, które sprzyja zdrowiu również w miastach?
Ja myślę, że Białystok jest świetnym miejscem, które pokazuje całej Polsce, jak można to robić, kiedy prowadzę warsztaty w różnych miejscach Polski, ale też za granicą i ktoś był w Białymstoku, to mówi, że to jest naprawdę miejsce bardzo dbające o balans między tym, co dobre w centrum, a między kontakt człowieka z żywą przyrodą. No my siedzimy w zasadzie w centrum, przy Radiu Białystok, 15 metrów od nas jest ściana Lasu Zwierzynieckiego, Las Zwierzyniecki jest rezerwatem, tu mamy budkę dla ptaków, karmnik, więc ta przyroda jest wszędzie.
Z Adamem Zbyrytem zakładaliśmy ją tutaj.
Wspaniale, Adam, pozdrawiam. Ale to też niesie ze sobą pewien dyskomfort czasami, no bo tu mucha jest, to tu czasami komar jakiś i nam się wydaje, że to są minusy. To nie są minusy, to jest coś bardzo naturalnego, natomiast ten nadmiarowy komfort to jest właśnie coś, co bardzo często w nas powoduje biofobię, czyli takie zachowania, że my się boimy dzikości, że ona się staje dla nas czymś wrogim i w rezultacie unikamy kontaktów z tą przyrodą. Natomiast w Białymstoku mamy łąki kwietne, mamy lasy miejskie, mamy parki, w tych parkach dzieją się super rzeczy, dzieje się joga teraz na przykład w okresie wakacyjnym, gdzie każdy sobie może przyjść, poćwiczyć i chodzi o to, żeby nie raz do roku sobie zafundować wycieczkę do Puszczy Białowieskiej, żeby pobyć w super dzikości, tylko żeby tę przyrodę zapraszać do naszej codzienności. Więc żeby mieć rośliny w domu, w miejscu pracy, nie takie do jedzenia, ale też takie do pobycia razem, do kochania. Zjawisko, po co nam to potrzebne, nosi nazwę biofilii i od razu mówię, że to nie jest dewiacja seksualna, nie trzeba z tym gdzieś iść do specjalisty, bo to jest nasza ewolucyjna potrzeba bycia w ekosystemie, który nas wychował. Więc dużo przyrody wokół i przyrody różnorodnej, żeby miały dobrze nie tylko osobniki ludzkie, ale i zapylacze, ale i ptaki. My teraz musimy mieć wszystko na papierze zbadane z istotnością statystyczną. Takie mamy społeczeństwo, że to się wtedy liczy. Więc prowadzimy mnóstwo badań i wyniki jednoznacznie pokazują, że ornitologia terapeutyczna, o której też pisze polski psychiatra Sławomir Murawiec, czyli obserwowanie ptaków w takim rytmie slow dla przyjemności, nie dla bicia rekordów, że bardzo dobrze robi na zaburzenia na przykład nerwicowe czy depresyjne, że przebywanie w ogóle wśród zieleni takie zmysłowe, dotykanie, wdychanie naturalnych substancji produkowanych przez drzewa, że to wszystko wspiera nasz układ immunologiczny, że wspomaga cząstki przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, więc jest to bardzo dla nas naturalne, bardzo wspierające, ale też nie powinno się odbywać kosztem naszego czasu i grafiku, tak żebyśmy sobie to dopisywali do checklisty. I w Kanadzie lekarze, kiedy zapisują przyrodę na receptę, bo jest takie zjawisko właśnie, zielonych recept, radzą, żeby część aktywności, które i tak robimy, przenosić do tak zwanego outdooru. Czyli jesz obiad, no to spróbuj go zjeść na przykład w ogródku, gdzie jest dużo drzew i krzewów.
Albo na balkonie.
Albo na balkonie, jak masz rośliny, pewnie. Idziesz biegać, no to zamiast bieżni wybierz właśnie piękny las zwierzyniecki. Jest przyjemnie, jest chłodno. Spotykasz się ze znajomymi, a może zamiast w restauracji spróbować się spotkać gdzieś, nie wiem, na łące czy w lesie. Żeby to nie było na siłę, ale żeby to było rutyną. I wtedy to super działa.
Wracając do twojej książki, dlaczego ona musiała powstać? Bo ta książka różni się od lasoterapii. To jest bardziej naukowa literatura. Czy jest potrzeba takiej trochę instytucjonalizacji lasoterapii?
Ja myślę, że to jest i dobre, i niedobre zjawisko. Dobre, bo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że takie warunki, w jakich się wychowujemy jako gatunek, to są jednocześnie warunki, które nas wspierają, a jeżeli się z nich zaczynamy wycofywać, oczywiście też w niektórych obszarach z korzyścią, no bo żyjąc w miastach też mamy łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, mamy elektryczność, wyższy poziom higieny, antybiotyki i tak dalej, więc to nie są same minusy, absolutnie. Ale jeżeli to zachodzi za daleko, to niestety choroby cywilizacyjne dają się nam mocno we znaki i w zasadzie ten termin wprowadzono już w latach 70. W Stanach Zjednoczonych amerykańskie towarzystwo psychiatryczne doszło do wniosku, że nie wystarczy takie spojrzenie na pacjenta, gdzie się mówi o psychiatrii tylko i wyłącznie neuroprzekaźnikowej, nie wystarczy podejście psychosomatyczne, które też uwzględnia emocje i całe ciało, nawet nie wystarczy psychiatria środowiskowa, gdzie wychodzimy do pacjenta i sprawdzamy, jak jego relacje rodzinne, jak on pracuje, czy wpływa na niego to, w jakim on się w społecznym świecie obraca, ale generalnie ekosystem i to, jakiej jakości ten ekosystem jest, bardzo wpływa na zdrowie psychiczne. Jeżeli my żyjemy w środowisku, które jest właśnie przepełnione bodźcami, zanieczyszczone, z małym dostępem do bodźców regeneratywnych, bo jest cała pula przywracających dobrostan bodźców, które płyną z przyrody, dźwiękowych, zapachowych, wzrokowych, emocjonalnych, jest ich mnóstwo, to wtedy wsparcie psychiczne jest tylko cząstkowe, czasami jest niewystarczające. I to nie znaczy, że to jest interwencja zamiast leków. Jeżeli ktoś klinicznie potrzebuje farmakologii, jak najbardziej tak. Ja bardzo też zachęcam w zasadzie większość osób do podjęcia takiej autorefleksji w procesie psychoterapii, ale tym trzecim filarem, tak jak mówimy, że stołek, który stoi na trzech nogach, ma małe szanse, żeby się przewrócić, to są właśnie te działania ekoterapeutyczne, ekopsychiatryczne, które uwzględniają właśnie bycie w dobrostanie w relacji z przyrodą. I dzięki temu mamy tak dużo badań na ten temat. Temat troszkę w ogóle przycichł w latach 80., 90., i po pandemii COVID-19 ludzie stwierdzili, że w zasadzie miejsca, w których ogniska pandemii były najmniej zjadliwe w niektórych krajach, na przykład we Włoszech, to były miejsca głęboko osadzone w przyrodzie. I okazało się, że właśnie i te cząstki terpenowe, przeciwzapalne, które lasy produkują, ale też te czynniki ochronne psychicznie powodują, że my się mamy lepiej jako w ogóle gatunek. Więc no, stąd ekopsychiatria, stąd się do tego teraz wraca. A czemu niedobrze? No bo to znaczy, że zaszliśmy już tak daleko w tym takim oddzieleniu się od przyrody, którą jesteśmy zresztą, ale lubimy to stawiać jakoś w takiej opozycji, że człowiek i przyroda, moim zdaniem w ogóle nie ma takiego czegoś, że musimy to ubrać w jakąś strukturę medyczną, żeby to legitymizować, żeby powiedzieć, że to jest ważne, a nie jest to wymysłem. Dobrze, jeżeli faktycznie to przemówi do osób, które potrzebują takiego umocowania, bo to są fakty, natomiast do osób, które są wrażliwe, intuicyjne, czujące, być może ten język nie do końca jest konieczny, bo one i tak będą to wiedzieć. Więc czym więcej odbiorców, tym lepiej. Ja mogę mówić o przyrodzie romantycznie, choć nie bambinistycznie, nie infantylnie, bo ona nie jest tylko piękna i świetlista, ale mogę mówić też naukowo. Carl Gustav Jung wyróżnia 4 płaszczyzny poznania świata. Intelekt, uczucia, percepcja, czyli zmysły, dotknij, zobacz, ale też intuicja. I każdy z nas gdzieś tam ma jakąś funkcję wiodącą, więc musimy sobie po prostu popatrzeć, która narracja do nas najbardziej dociera, no i poszukać takiego języka, którym ona operuje, i wszystkie powiedzą nam o tym, że przyroda to jest to.
I na koniec, czy ja mogę przyjść do pani doktor do gabinetu?
Proszę.
Pani doktor, czy wypisze pani receptę na las?
Najpierw musimy porozmawiać, bez wywiadu nie ma recept, więc zobaczymy, co się dzieje i dlaczego taka recepta jest potrzebna, bo być może nie dzieje się nic niepokojącego, ale na przykład zechce pan zadbać o profilaktykę, o dobrostan, żeby się nic złego nie wydarzyło. A może jakiś kryzys się już wydarzył i teraz trzeba szybciej stanąć na nogi. Więc tak, mam zielonych recept w gabinecie sporo. Są nie tylko na kąpiele leśne, są na różne aktywności, na uważność w przyrodzie, na obserwację ptaków. Musimy się zastanowić, która aktywność będzie przez pana preferowana, nie będzie budzić dyskomfortu, jak często to można zrobić, kiedy się umówić ze sobą i najlepiej wpisać do terminarza, żeby siebie i przyrodę traktować serio. Takie są kanadyjskie zalecenia. I którąś receptę na pewno wybierzemy.
Refundowana 100%.
Natura na szczęście jest za darmo, więc korzystajmy z tego. I to jest w ogóle fenomenalne, że w polskich lasach my nie musimy płacić za wstęp do nich. To jest coś na wyciągnięcie ręki. Kąpiel leśna to jest też taka czynność, aktywność, którą może robić każdy. I pamiętajmy, że to nie jest jedyna słuszna metoda bycia w lesie. Tak jak czujemy, że jest nam dobrze, to tak sobie w nim bądźmy. I korzystajmy z tego, bo nic to nie kosztuje, a naprawdę może nam zrobić dużo dobrego. I przy okazji przyrodzie, no bo dbając o nią, chcemy ją też chronić. Wszyscy jakoś korzyści może odniesiemy.